Otwórzcie pierwszą królewską, 19 rozdział. Mam takie pytanie do was. Czy w waszym życiu zdarzyły się chwile, kiedy mieliście wszystkiego dosyć? A, oczywiście. To może podnieście rękę. Chciałbym zobaczyć, jak wielu to się z was tyczy. A, wszystkich można powiedzieć. Dlatego, że dzisiaj chcę mówić o Bogu, który, gdy my mamy wszystkiego dosyć, odechciewa nam się wszystkiego, przychodzi nas odbudować. 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej mówi o historii Eliasza, który miał takiego doła, że odechciała mu się w ogóle żyć. I miał to doła po, można powiedzieć, niezwykłym wydarzeniach, które poprzedza 18 rozdział. Tak, po wielkich cudach i znakach, które dokonały się przez ręce Eliasza, kiedy on wzywa, kiedy wzywa króla Achaba, wszystkich proroków bałwochwalczych w Izraelu do jawnej konfrontacji, żeby pokazać, to naprawdę jest Bogiem. I znamy tą historię, jak oni tam, ci prorocy Baala, próbowali cokolwiek zrobić i nic nie skurali, bo oczywiście nie ma innego Boga oprócz jednego. Natomiast na modlitwę Eliasza ogień stąpił z nieba. I tego samego dnia stał się drugi cud. Bo tak jak wcześniej Eliasz przez 3 lata modlił się, żeby nie spadł deszcz na ziemię Izraela zgodnie z Bożym zaleceniem, tak tego samego dnia powiedział, że będzie padać deszcz. Po 3 latach suszy, kiedy na ziemi izraelską nie pojawiła się ani jedna deszczowa chmurka. I tego samego dnia wszyscy byli świadkami kolejnego cudu, który zapowiedział Eliasz. Na ziemię spadł deszcz. Na słowo Eliasza. Na słowo Eliasza. I można powiedzieć, że po tych niezwykłych wydarzeniach, kiedy cały naród powiedział: Pan jest Bogiem, widzimy to, że Pan jest Bogiem, że jakby wielki triumf w życiu Eliasza. Czytamy w 19 rozdziale to, co się wydarzyło po tym wszystkim. Gdy Achab opowiedział Izabel, czyli swojej żonie, Achab to król izraelski, o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza, dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Można powiedzieć, że po wielkim akcie męstwa i odwagi ze strony Eliasza, kiedy poszedł do króla, który... o którym czytamy, że wysyłał posłańców do wszystkich narodów okolicznych i kazał innym królom przysięgać, że Eliasza nie widzieli. Jak Eliasz spotyka sługę i każe temu słudze pójść do Achaba, to ten sługa jest tak przestraszony, że boi się, że na samą wieść, jaką poda królowi, że zobaczył Eliasza, to ten król go zabije, tego sługę. On się bał zanieść mu w ogóle tę wiadomość. Eliasz nie bał się stanąć naprzeciw Achaba, o którym wiedział, że chce go zabić, bo był, jakby tak powiem, współcześnie byśmy powiedzieli, list gończy był wysłany po całym świecie za Eliaszem. Nie dość, że stanął wobec tylu wrogów, wobec proroków Baala, wobec demonów, wobec bardzo nieprzyjaznego króla, to potem słowo jednej kobiety tak go przestraszyło, że uciekł. Tak mężny facet, który, no nie wiem, wyobraźcie sobie dzisiaj, idziesz do Andrzeja, do Dudy, do naszego prezydenta. Stajesz przed nim i mówisz, że pokażesz, to tu naprawdę jest Bogiem w tym kraju. Każesz wezwać wszystkich. Pomyśl sobie, że ty idziesz, coś takiego robisz. W ogóle weź się dostań do prezydenta, tak? Że robisz, to jest wielki akt męstwa, odwagi. A potem jedna kobieta i taki mężny facet przestraszył się jednej kobiety. To była co prawda królowa, która nie rzucała słów na wiatr, on to o tym dobrze wiedział. Ale można powiedzieć, że po tym triumfie w życiu Eliasza, kiedy objawił Bożą chwałę, przez jego ręce stały się niesamowite cuda, on uciekł, uciekł. Gdzieś na pustynię chciał być sam i w końcu pod jakimś jałowcem życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, taka były jego słowa, jego modlitwa. Prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I chcę dzisiaj mówić o tym, że w naszym życiu mamy takie momenty, które mamy naprawdę dosyć, że odechciewa się normalnie żyć. Że w naszym życiu są momenty wyżyn i jest naturalne, że są momenty dolin. Nawet w życiu takiego wielkiego męża Bożego, jak Eliasza, był taki moment. I coś takiego jest wpisane w nasze życie, że przychodzą takie chwile. Natomiast Bóg na tym nie zamierza skończyć naszego życia. To jest naturalne z jednej strony, że my możemy się tak czuć, że tak naprawdę masz dosyć. Po prostu dosyć. W służbie, kiedy widzisz, że twoja służba nie przynosi efektu, bo tak naprawdę Eliasz sobie zdawał sprawę, on pragnął przebudzenia w Izraelu, ale to przebudzenie wcale nie nastało. Wcale nie nastało żadne przebudzenie, pomimo tego, że ludzie wyznali, że Pan jest Bogiem, to wiemy, że wcale ich serce, serce narodu, ani Achaba, ani nikogo nie zwróciło się do Pana. On miał prawo być rozczarowany i zawiedziony. Cóż z tego, że pokazał się Pan w swojej chwale, jak to i tak nie zmieniło serca narodu. I w swojej służbie mógł się czuć rozczarowany. Również w naszym życiu, czy w służbie naszej, ale też w małżeństwie, w pracy, możemy mieć takie chwile, kiedy przychodzi na nasz czas, że mamy serdecznie dosyć wszystkiego. Ale Bóg ma wyjście z każdej sytuacji. I o tym jest ta historia, jak kiedy my się znajdziemy w takim miejscu w naszym życiu, kiedy mamy dosyć, kiedy wydaje się, że to, co robimy, jest bez sensu, że nasze starania nie przynoszą żadnych efektów, pragniesz zbawienia ludzi. Jesteśmy tutaj, nie wiem, kościołem od ponad 20 lat, tak? Jesteśmy tutaj. Może głosiłeś wielu, wielu ludziom. I co z tego? Ilu się nawróciło? Kilku. Na 20 lat pracy można powiedzieć, cieszmy się i z tego, tak? Ale prawda jest taka, że kiedy mówimy o wielkim Bogu, czytamy o wielkich przebudzeniach, to tak, bądźmy szczerzy, to mizernie wygląda. Kiedy patrzymy na Kościół w Polsce, tutaj jest mowa o 7 tysiącach reszty Izraela, którzy, na cały naród, który miał w tamtym momencie kilka, może ponad 10 milionów ludzi, 7 tysięcy ludzi, co to jest? Wszyscy opuścili przymierze z Bogiem. Dzisiaj w Polsce jest tam z kilkadziesiąt tysięcy ewangelicznych chrześcijan z całego nurtu ewangelicznego. Co to jest na 30-paromilionowy naród? Co to jest? Można powiedzieć, że jesteśmy w podobnej po trosze sytuacji, kiedy czasami do tego się nie przyznajemy, ale również w służbie możemy mieć takie poczucie tak naprawdę przegranej. Kiedy jesteśmy zrezygnowani, zniechęceni, sfrustrowani, że starasz się, wkładasz serce w coś, a niewiele z tego wynika. Nie widać tego takich owoców, jakie byśmy pragnęli widzieć na miarę wielkiego Boga. I ten Eliasz, czytamy o tym, że wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u węzgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i zasnął. Ale anioł Pana wrócił, znów trącił go i powiedział, wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Bóg bynajmniej nie zamierza zakończyć naszego życia w takim momencie. Sam Eliasz sobie tego życzył i może ty też w pewnym momencie swojego życia też sobie życzyłeś śmierci. Może niekoniecznie zaraz śmierci sobie życzyłeś, tylko po prostu miałeś serdecznie dosyć, już ci się nic nie chciało. nie widziałeś sensu, po co się dalej starać, po co coś robić i tak dalej, jak to niewiele z tego wynika. I to, co robi Bóg, Bóg nigdy nas nie zostawi w takim miejscu. Nigdy. To jest fantastyczne, to jest wspaniałe, że Bóg nie zostawi ciebie w takim miejscu. Co robi Bóg? Bóg posyła anioła. Bóg posyła anioła. Anioł, to słowo anioł oznacza posłaniec. Słowo anioł oznacza posłańca. Bóg posyła posłańca, który Eliaszowi, który ucieka, chce być sam, bo czuje się totalnie samotny, sam jak palec. Mówi o tym, później będziemy o tym czytać, że czuje się, że został jedynie on, który służy Bogu na cały naród. Czuje się osamotniony, czuje się niezrozumiany, czuje się rozgoryczony, ale przychodzi anioł i mówi do niego: wstań i posil się. Przygotowuje dla niego posiłek. I Bóg, kiedy my jesteśmy w takiej dolinie, kiedy mamy takiego doła, Eliasz zostawił swojego sługę i szedł cały dzień. O czym sobie myślał? Nie wiemy. Ale wiemy, co się stało, że miał już takiego doła i my też w życiu możemy mieć doła. Do tego dołu przychodzi Pan, do naszego dołu przychodzi Pan, posyła swojego anioła, który mówi do nas, kiedy tobie się chce spać, to taki jakby obraz depresji, że ci się już nic nie chce, tylko byś spał. Przychodzi anioł i mówi: wstań, wstań, posil się. Bóg posyła swojego posłańca. Kimkolwiek on będzie. Wiecie, co ciekawe, kiedy Eliasz rozejrzał się, nie czytamy, że zobaczył anioła. Nie czytamy, żeby on tego anioła zobaczył. Co on zobaczył? Zobaczył tylko upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zobaczył posiłek. Bóg posyła zawsze jakiegoś posłańca, kiedy my jesteśmy w dole, kiedy mamy doła. Jakiegoś anioła. Czy to będzie człowiek? Czy to będzie naprawdę anioł? Czy to będzie sam Duch Święty, który... Jakie ma imiona w Piśmie? Pocieszyciel. Opiekun, pomocnik. Dlaczego pocieszyciel? A to oznacza, że będzie nieraz sytuacja, kiedy będziemy potrzebowali pocieszenia, otuchy. I Bóg posyła swojego posłańca, czy to będzie Duch Święty, czy będzie anioł, który trąci nas w naszym życiu, żebyśmy nie pozostali w depresji, w dole. On będzie nas trącać. I co mówi? Wstań, posil się. Tobie chce się leżeć, tobie się nic nie chce, byś w tym dole najlepiej został, a Bóg przychodzi ze swoim słowem i mówi: wstań, wstań. Wiecie, kiedy Bóg kieruje swoje słowo do nas, kiedy Jezus mówi: wstań, to w Jego słowie wstań jest taka moc, że nawet sparaliżowany człowiek wstanie. Nie było tak? Nawet do sparaliżowanego, kiedy Jezus powiedział: wstań, ten wstawał. Jest moc w słowie Jezusa. Kiedy Bóg posyła do nas słowo wstań, to daje w tym słowie siłę, ponadnaturalne wsparcie, że chociażbyś czuł się, tak obrazowo mówiąc, sparaliżowany i nic ci się nie chce, to w tym słowie jest siła, żebyś wstał. Żebyśmy powstali i posilili się chlebem i wodą. Chlebem i wodą. Bóg ma dla nas posilenie. Eliasz zobaczył ten placek, zjadł, napił się, odwrócił się i dalej spał. I my czasami, Bóg przychodzi do nas raz i to nie wystarczy. Musi znowu posłać swojego anioła, który znowu nas trąci. Nie pozwoli nam pozostać w dole. Więc anioł Pana wrócił. Znów trącił go, trącił, obudził Eliasza, któremu być może dalej się chciało spać, ale on go obudził i mówi: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Ty byś chciał zakończyć swoje życie, chciałbyś w tym miejscu skończyć, a Bóg mówi: nie, przed tobą jeszcze daleka droga. Daleka droga. Dla człowieka, któremu się nic nie chce, wiadomo, że jeszcze, oj, daleka droga, to tym bardziej się może nie chcieć, tak? Ale przed każdym z nas, kiedy my jesteśmy w dole i kiedy tak naprawdę czujemy się zrezygnowani, Bóg ma słowo, wstań, posil się, bo przed tobą jeszcze daleka droga. Ja w tym miejscu nie zamierzam z tobą skończyć. I Eliasz wstał, czytamy, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do góry Bożej, do Chorebu. To był posiłek, co? To był posiłek, to był chleb i woda, żeby 40 dni i nocy iść po tym jednym posiłku, czy dwa razy się posilił. Ponadnaturalne wsparcie Boże. Kiedy ufamy Bogu zmęczonemu, Bóg daje siłę, moc obfitości. Przez 40 dni. W Biblii 40 dni, czy często liczby mają jakieś znaczenie, za nimi się kryje pewne przesłanie. Również Mojżesz swoją drogą na tej samej górze, do której zmierzał Eliasz, był 40 dni i 40 nocy. I wiemy, że Jezus przed swoją służbą, przed swoim zadaniem był 40 dni i nocy na pustyni. I również kiedy po swoim zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, jeszcze 40 dni był z uczniami i nauczał ich o Królestwie Bożym. Zatem wiąże się, że 40 dni to jest jakiś dłuższy odcinek czasu, w którym Bóg oddziela swojego sługę, żeby go mieć dla siebie. Z 40 dniami przychodzi nowe wyposażenie, nowa moc i nowe objawienie. Bo tam Mojżeszowi Bóg objawił swoje prawo, nadał dekalog. I Eliaszowi wytyczył nowe zadanie. Bo nie skończyłem z tobą, Eliaszu. I Bóg z nami nie kończy. Bóg, kiedy my przychodzimy do Niego, znaczy nie, to On przychodzi do nas w dole, bo nam się nic nie chce, ale On nas nie zostawi, nigdy ciebie nie zostawi. Jak to dobrze. Przyjdzie do nas i będzie nas trącać, będzie do nas kierować to słowo, wstań. Nie leż więcej, nie kwicz, jak ci źle, przestań biadolić, wstań i posil się tym, co ja ci daję. A pod mocą mojego posiłku będziesz w stanie iść tam, gdzie cię pośle, gdzie do góry Bożej Choreb. W Biblii góra Choreb jest to nazwa zamiennie używana z górą Synaj. Nie znamy dokładnie jej położenia. Góra, nazwa Choreb była starsza od Synaj, dlatego że jakby po hebrajsku Synaj to oznacza ten krzak, który zapalił się Mojżeszowi właśnie na górze Chorebu. I stąd później była ta druga nazwa, ale Choreb jest nazwą pierwotną. I słowo Choreb ma ciekawe znaczenie, bo Choreb, to słowo Choreb oznacza suchy i samotny. I poniekąd to obrazuje stan, w którym był Eliasz. Czuł się jak taka sucha pustynia pozbawiona życia, której się już nic nie chce, gdzie nie ma życia i czuł się samotny, sam jak palec, tylko ja sam zostałem. I Bóg zabiera, wzywa Eliasza w miejsce góry Bożej, tak? Miejsce spotkania, w którym chce mieć spotkanie z Eliaszem. On musi przejść przez pewne oddzielenie od reszty rzeczy, te 40 dni, i czasami Bóg wzywa nas do pewnego oddzielenia się, bo Bóg chce odbudować nasze życie i to wymaga czasu. Kiedy dotarł do góry Bożej, do Chorebu, tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło głosowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Eliaszu? I Eliasz odpowiada, żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, podburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Bóg, kiedy Eliasz znajduje się na Chorebie, zadaje pytanie Eliaszowi, co ty tutaj robisz? Bóg często zadaje w Biblii pytania w ważnych momentach. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, Bóg pyta się Adama, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? A jak już wspomniałem dzisiaj, kiedy Piotr upadł, zdradził Pana, można powiedzieć, zawiódł go, Jezus zadaje mu to pytanie: czy ty mnie kochasz? Piotrze, powiedz mi, czy ty naprawdę mnie miłujesz? Boże pytanie ma na celu wydobycie tego, co jest w naszym sercu, żebyśmy wylali nasze serce przed Bogiem. Bóg wie, co tam jest, ale Bóg chce, żeby to z nas wypłynęło, żebyśmy wylali to swoje serce przed Bogiem. Eliasz wspomina o swojej żarliwości, gorliwości dla Pana. To ona go przywiodła w pewnym sensie do takiej rozpaczy. Dlaczego? Bo co z tego, że dokonał na Chorebie takich wielkich znaków i cudów, a naród i tak się nie nawrócił. Nawet po takich znakach i cudach. Wówczas Eliasz usłyszał: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przychodził Pan. Przed Panem dął wiatr, silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał. Lecz nie w tym wietrze był Pan. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Bóg chce czegoś nauczyć Eliasza i coś mu pokazuje. Jest ta taka znana scena. Bóg sprawia niezwykłe zjawiska przed Eliasza. Jest porywisty wiatr, ale Eliasz czuje, że w tym nie ma Bożej obecności. Bóg to sprawił, bo to było ponadnaturalne zjawisko w tym momencie, ale nie było w tym obecności Pana. Potem trzęsienie ziemi, nie było obecności Pana. Na koniec wystrzelił ogień, ale i w tym nie było obecności Pana. Słuchajcie, dlaczego tak Pan z nim postąpił? Za pierwszym razem, kiedy Mojżesz był na górze Bożej Choreb, to jak objawiła się chwała Pana? Właśnie w tych trzech zjawiskach. Tam było trzęsienie ziemi, błyski, porywisty wiatr i ogień. I cały lud Izraela bał się, przestraszył się, widząc to potężne objawienie się chwały Pana w taki sposób. Ale nie tym razem. Nie tym razem. Eliasz znał to objawienie się Boże właśnie w taki sposób. I powiedzmy z półtora miesiąca wcześniej sam widział, że taki sposób się objawił Pan, bo na jego słowo Bóg najpierw wstąpi w ogniu, a później w deszczu, w burzy. Tylko że co z tego? Bóg uczy Eliasza, że Bóg nie zawsze działa tak, jak człowiek myśli. Tak, jak człowiek zna. Historia uczyła, że Bóg objawia się w taki sposób, ale Bóg postanowił tym razem objawić się Mojżeszowi inaczej. W tych rzeczach nie było Pana. A w czym Eliasz rozpoznał Bożą obecność? Po ogniu zaległa cisza. Zaległa cisza i zaszemrał cichy szept, łagodny powiew wiatru. Bóg objawia się zupełnie inaczej. Eliasz rozpoznaje Bożą obecność w tym. Ty, Eliaszu, myślisz, że zostałeś zupełnie sam, że cały naród odwrócił się ode mnie, odstąpił od przymierza ze mną. I widziałeś, jak objawiłem się na górze Karmel, kiedy mnie wezwałeś w ogniu, wietrze i w deszczu. I widzisz, jaki skutek tego jest? Wcale naród się nie nawrócił. A na pustyni jak było? Co z tego, że kiedy Bóg się objawił na górze Choreb, w ogniu, trzęsieniach ziemi i naród się tak przestraszył, że bał się do Boga zbliżyć? Ale czy to zmieniło naród? Czy to zmieniło serce narodu? Dalej pozostali zatwardziali tak, jak byli. I poniekąd Bóg mówi do Eliasza: ty musisz się nauczyć mnie rozpoznawać w nowy sposób. W ciszy. kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, kiedy tobie, Eliaszu, się wydaje, że jest po wszystkim, że twoja służba jest, nic nie przyniosła, chociaż takie znaki i cuda się działy, to i tak to nie zmieniło narodu, on wcale się nie zwrócił do mnie. Oni dalej chcą cię zabić. Nikt się nie przejął bojaźnią przed Bogiem. Na chwilę tak, bo zobaczyli objaw Bożej mocy, ale to było tylko chwilowe, powierzchowne bardzo. Ale Bóg mówi, ja działam. Ty myślisz, że zostałeś sam, ale wiedz, że w ciszy, kiedy wydaje się, że nic nie ma, ja jestem. Bo Bóg ma na imię ja jestem. A to oznacza się, że On jest zawsze, tak? I że czasami w miejscu, kiedy się wydaje, że Boga nie ma, kiedy Bóg nic nie czyni, kiedy się wszystko wydaje, tak jak Eliaszowi się wydawało, że wszystko obraca się przeciwko tobie, On jest i czyni swoje dzieło. Ty myślisz, Eliaszu, że zostałeś sam, a ja ci mówię, że jeszcze zostało 7 tysięcy tych, którzy nie zgięli swoje nogi przed Baalem. Ty myślisz, że zostałeś sam, tak? Bo znowu się pyta, drugi raz powtarza Bóg to pytanie, co to robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów odpowiedział, dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił, idź, ruszaj swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku, kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazazela na króla Aramu, Jehu syna Nimszsiego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza syna Szafata namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazazela, tego zabije Jehu, a kto umknie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu 7 tysięcy tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Wiecie, Jezus, czytamy o Jezusie, że był cichego i pokornego serca. Jezus powiedział, że kto zdobywa ziemię? Cisi. Jezus jako najcichszy człowiek na ziemi zdobędzie tę ziemię dla Ojca. Całą ziemię dla Ojca. W cichości jest siła. Eliaszowi wydawało się, że jego życie, że jego służba jest fiaskiem. Do niczego jego życie. Ale Bóg mówi, nie. Twoje życie nie jest do niczego, to, co robisz, nie jest na darmo, bo dzisiaj nie widzisz efektów, ale wiedz, że ja działam w cichości i ty nie widzisz tego, ale ja działam. Kto pierwszy, jak nie Bóg, mógł czuć się rozgoryczony? Przecież to przede wszystkim Bogu dano afront. To Bóg widział tych ludzi. Co z tego, że objawiał im swoją moc, oni tak nie zamierzali się zwrócić do Niego. I tak zamierzali obstawać przy swoim i służyć Baalom. Ale Bóg odpowiada Eliaszowi, ty widzisz tych wszystkich proroków, którzy zostali zabici. A Bóg mówi, ja pomszczę ich krew. Ty masz nowe zadanie. Masz namaścić 3 ludzi. Którego nie zabije jeden, tego zabije drugi, a kogo nie zabije ten drugi, to zabije go ten trzeci. I to taka ciekawostka. Z tych 3 ludzi Eliasz namaszcza tylko jednego, Elizeusza, tego ostatniego. Tych 2 nie namaszcza. Nie znamy powodów, dlaczego tego nie zrobił. Czy był nieposłuszny Bogu, czy jakieś inne czynniki, nie wiemy. Biblia o tym nie mówi, więc nie będziemy wchodzić w insynuacje, i domyślać się, bo nie mamy na tyle przesłanek z Biblii, żeby móc skazać na coś. Ale faktem jest, że Elizeusz, kiedy Eliasza już nie było na tej ziemi, namaścił tych 2. Wykonał zadanie Eliasza. Hazazel, o którym jest tu pierwszy wspomniany, miał zostać królem Aramu. Kiedy Elizeusz przyszedł go namaścić, patrzał na niego i wpatrywał się w taki sposób, że zaczął płakać. Elizeusz zaczął płakać. Dlaczego? Bo zobaczył, jakich okrucieństw dopuści się ten król na Izraelu. Że będzie zabijał kobiety w ciąży, będzie tak okrutny, że to się dzisiaj w głowie nie mieści. I nie będę cytować, o czym Biblia mówi, jakich okrucieństw on się dopuścił. Żeby ukarać tych, którzy zabijali proroków. Potem Elizeusz namaścił Jehu, a Jehu wypełnił co do Joty słowo Boże i wybił cały ród Achaba i Jezabel. Co do Joty wypełniło się słowo Boże. I Elizeusz uczynił swoje. Bo kiedy naród Izraela był tak zły, tak niepobożny, że kiedy Elizeusz szedł i wyszła gromada dzieci i się zaczęła z niego śmiać, tam jest to prawda łysku, łysku, ale to nie o to chodziło, że on był łysy, Elizeusz. Chodziło o znak proroka. Oni się śmiali z niego jako proroka. Jak dalece Izrael odszedł od Boga, że nabijał się z Bożych pomazańców. Elizeusz ich przeklął wtedy. Kogo nie zabił Jehu, kogo nie zabił Hazazel? Przeklął Eliasz. Wyszły niedźwiedzice dwie i 40 dworo z tych młodych ludzi rozszarpały. Bóg ukarał śmierć proroków. Bóg działa. Bóg działa cały czas. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o Eliasza, kiedy Bóg powiedział do niego, że przed nim jeszcze daleka droga, to bynajmniej nie chodziło, jestem przekonany o tym, tylko o te 40 dni i nocy, które szedł Eliasz. Dlatego, że Bóg widzi serce Eliasza, który pragnął odnowy swojego narodu. To było to, czego on pragnął. I co ciekawe, ostatnie słowo Starego Testamentu mówi o Eliaszu, że Eliasz przyjdzie jeszcze raz, zanim nastanie straszny dzień pański i zwróci serca ojców ku synom. To, czego nie udało mu się tu zrobić, nie udało mu się zwrócić serce narodu do Boga, zrobi to jeszcze. I później czytamy, że Jezus, tak, w Ewangeliach, Jezus mówi, że Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko. Naprawi wszystko. I już przyszedł. To znaczy się, że w pewnym sensie Jan Chrzciciel był osobą w duchu i mocy Eliasza, ale to słowo nie wypełniło się do końca, bo jeszcze przyjdzie, Jezus mówi. I Apokalipsa mówi o dwóch świadkach. Jeden z nich ma cechy Eliasza, drugi Mojżesza. Co ciekawe, na Górze Przemienienia z kim rozmawia Jezus? Z Eliaszem i Mojżeszem. Przed tobą daleka droga. Ty pragniesz, tak jak Bóg mówi poniekąd do Eliasza, jak ja pragnę odnowienia serca narodu, żeby Izrael był wierny mojemu przymierzu. Za twojego życia nie będzie, bo ten naród się nie nawrócił. Ale ty namaścisz Elizeusza, który będzie chodzić po podwójnej twojej mocy. I za Elizeusza Izrael się nie nawrócił, ale poniekąd przez Eliasza doszło do przebudzenia w Judzie. Eliasz, nieświadomy tego w tamtym momencie, był kimś, kto przygotowywał drogę dla samego Pana Jezusa Chrystusa. Bo miał poprzedzić drogę Pana. Zanim przyjdzie Jezus, miał przyjść Eliasz. I przyszedł. I w czasie drugiego, zanim przyjdzie po raz drugi Pan, Eliasz znowu pojawi się na scenie dziejów. Daleka droga przed tobą. Ty myślisz, że twoje życie i to, co robisz, jest bez sensu, że to wszystko jest na darmo. I tak, jak ten naród pozostaje zatwardziały, tak pozostaje. Ale ja ci mówię, Eliaszu, w cichym szmerze ja działam i nie na darmo jest twój trud. Daleka droga jeszcze przed tobą, bo musi upłynąć wiele wieków i wiele pokoleń, ale serce Izraela zwróci się do Pana. Co to oznacza w naszym życiu? Wszyscy, albo mało kto w swoim życiu nie doświadczy takiego momentu, czy takich chwil, kiedy masz dosyć. Ale ta historia mówi nam o tym, że Bóg jest tym, który nas nigdy nie zostawi w dole. On będzie nas trącać. Będzie nas trącać. Na ziemi czasami może się nam wydawać, że to, co robimy, to niewiele zmienia. Ja nie wspomnę sam o sobie, ileż to razy chciałem uciec. I uciekałem. Może nie na pustynię, ale do lasu. Tam, gdzie byłem sam. Bo miałem dosyć. Boże, ja już chcę rezygnować, ja nie chcę dalej czegoś ciągnąć i tak to nic nie przynosi, nic z tego nie ma i tak dalej. Kto pamięta, o czym mówiłem 2 tygodnie temu? Pamięta ktoś? A miesiąc temu? A rok temu? To na co się wysilać, głosić słowo, głosić kazania? Ja sam nie pamiętam, a co dopiero wy, tak? O, chociaż ktoś. Wiecie, czasami jest tak, że wydaje się, że nasze życie jest mało owocne. Ale Bóg mówi, żaden trud w Panu nie jest daremny. Przed nami czasami jeszcze daleka droga. Nam się wydaje, że my tą drogę chcielibyśmy już skończyć. Chcielibyśmy ją zakończyć. A Bóg mówi przed nami, mówi do ciebie być może dzisiaj, że przed tobą jeszcze daleka droga. I On cię do niej wyposaży, On cię posili. Ale to, co Bóg robi z nami, kiedy my jesteśmy w dole, to Bóg nas zabiera w pewnego rodzaju podróż. Najpierw mówi wstań, wstań. Nie masz siły, ale kiedy Bóg mówi do ciebie wstań, to chociaż będziesz sparaliżowany, wstaniesz. I On cię posili i pójdziesz ponad naturalnej mocy do społeczności z Bogiem, do miejsca spotkania z Bogiem, które odmieni raz na zawsze twoje życie. Odmieni twoje życie. Bo Bóg nas trąca i nie da nam spokoju, dopóki nie odbuduje naszego życia. Bo wielkie zadanie jeszcze jest przed nami. Nawet gdybyśmy na ziemi nie mieli widzieć owoców jakby specjalnie naszej służby czy pracy, to żaden trud w Panu nie jest daremny. Bóg patrzy na przestrzeni czasami wieków. I nawet wydaje się, że po śmierci Eliasza, znaczy no, Eliasz nie umarł, tak? Eliasz został zabrany do nieba. On dalej działa. Działał i będzie jeszcze działać. I wypełni się jego pragnienie, które jest zgodne z pragnieniem Ojca. Daleka droga jeszcze przed nami, zanim się dokona to, czego pragniesz. I również to się tak samo może tyczyć nas. Co z tego, że Eliasz doświadczył jakby sukcesu? Ja wiem w pewnym sensie, że to słowo jest do mnie po pierwsze też, tak? Po ludzku to wydaje się, że jestem w etapie jakby mojego życia, którym odnoszę jakby największy sukces. Zawodowo, powiedzmy, jestem spełniony. Robię to, co lubię. Spotykam się z uznaniem od ludzi. Mam kilkanaście firm podwykonawczych pod sobą, nie wiem, za setkę ludzi pod sobą. Oni mnie cieszą się jakby uznaniem, bo ja robiłem najprostsze rzeczy, od najmniejszych, od składania wałków. Oni wiedzą, że ja tą robotę znam od podszewki. Szanują mnie za to. Na leśnictwie ma autorytet. Mój szef beze mnie nic nie podejmie. Wielomilionowe inwestycje, które firma robi, najpierw się pyta mnie, bo wie, że ja w lesie naprawdę znam tą robotę i wiem, jakie są jakby ruchy, trendy, tak? Wyczuwam to, że strategicznie jestem jakby dobry, tak? Więc darzy mnie uznaniem, doświadczam uznania. Tu jakby, wiecie, ordynacja, tak? Po ludzku, wiecie, tutaj jest jakieś uznanie i tak dalej, a tak naprawdę, to szczerze wam powiem, może nie mam doła nie wiadomo jakiego, ale dołuję. Wcale nie jestem na wyżynach. Czuję, że z jednej strony robię to, co lubię, spełnia mnie to, a z drugiej strony czuję się taki obciążony, że na wiele rzeczy brakuje czasu. Nie mam kiedy tego zrobić i mnie to, że tak powiem, dołuje. Ale z drugiej strony wiem też, że Bóg mówi do mnie, wstań i posil się, tak? I może mówić dzisiaj do ciebie te rzeczy, te słowa. Być może dzisiaj nie jesteś w etapie, kiedy masz doła, ale wiecie, takie rzeczy, im bardziej będziemy służyć Bogu, będziemy spotykać się z presją i diabeł też nas poniekąd nie zostawi spokoju. Pośle do naszego życia takie Jezabel, gdzie jedno słowo może sprawić, że masz dosyć, że jakby przeleje się czara pewna. Kiedy myślisz, że twoja służba dalej nie ma sensu, kiedy myślisz, że twoje starania, nie wiem, w pracy, w małżeństwie, w rodzinie, czy względem ewangelizacji pewnych ludzi, że to wszystko jest na darmo, bo głosisz, 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 tyle lat mija i nic. Ale Bóg mówi dzisiaj do nas, że to ma sens. Służyć Bogu wiernie zawsze jest sens. I Bóg jest tym, który zabiera nas w miejsce głębszej społeczności i nowego objawienia Bożego działania. Nigdy nas nie zostawi. Nigdy. To jest ta bardzo dobra wiadomość dzisiaj dla nas. Bóg odbuduje nasze życie, jeśli tylko Jemu zaufamy, poddamy się Jemu, kiedy On skieruje słowo swoje do nas. Wstań, to my wstaniemy. Pójdziemy tam, gdzie On każe nam iść. A On każe nam pójść na górę samotną, gdzie będziesz ty sam jeden i Bóg. I w tamtym miejscu objawi ci się w nowy sposób, pokaże ci swoją moc i wyjdziesz posilony, wzmocniony, by dalej czynić swoje. Wiecie, wobec rzeczy, które idą na ziemię, Kościół potrzebuje ludzi o duchu Eliasza dzisiaj, których rozpala nasze serce gorliwość o chwałę Pana, o Pana zastępów. Że nasze serce rozpala gorliwość, tak jak Eliasza rozpalała gorliwość. I ta gorliwość czasami może nas przyprowadzić w miejsce takiego właśnie dołu. Ale Bóg szuka dzisiaj współczesnych Eliaszy, którzy są, chodzą w mocy i w duchu Eliasza. Bo nasze serce rozpala żarliwość o chwałę Pana. Nie wiem, czy dzisiaj twoje serce ta żarliwość rozpala, ale wiem jedno. Bóg chce w nas taką żarliwość rozpalać. Żebyśmy byli takimi ludźmi jak Eliasz. Że nie spoczniemy, dopóki nie odnowimy wszystkiego. Dopóki nie zobaczymy odnowionego narodu. W naszym wypadku narodu polskiego. Nasza ziemia jeszcze nie doświadczyła przebudzenia. Taka Anglia, wiele innych narodów może powiedzieć o historii, swojej historii, że była świadkiem wielu wspaniałych przebudzeń. Polska? Nigdy. Ale i na nas przyjdzie czas. I na nas przyjdzie czas. Bóg nas posyła. Bóg mówi do nas, kiedy jesteśmy w dole, wstań, posil się i idź na górę Bożą, a tam ci powiem, co masz dalej robić. I chociaż Eliasz za swojego życia nie doświadczył nie wiadomo czego, to stał się tym, który zapoczątkował pewien ruch, który trwa i będzie trwał, aż naród Izraela zwróci się ku Bogu, a Eliasz naprawi wszystko. Powstańmy, żeby się pomodlić. Być może dzisiaj to słowo jest nie tylko do mnie w jakiś szczególny sposób, ale do ciebie też. Może akurat ktoś z nas dzisiaj też jest w takim miejscu takiego dołowania. Może nie jesteś akurat w miejscu, że ci się już nie chce żyć i życzy sobie śmierci, ale wiesz, że nie jesteś na wyżynach życia. Że zastanawiasz się nad sensem swojego życia, nad twoją przydatnością, czy jest z ciebie jakiś pożytek, czy nie. Może ci się wiele rzeczy nie chce już. To szczególnie wtedy dzisiaj przez to słowo Bóg mówi do ciebie. Wstań, wstań, już nie leż więcej. Posil się tym, co ja ci daję. Idź na spotkanie ze mną, samotnie, twoją samotnie, na twoją górę Choreb. Spotkać się ze mną. Ja cię będę tam pytał, żebyś otworzył swoje serce przede mną i dam ci odpowiedź. Boże, dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem życia i nigdy nas nie zostawisz w miejscu śmierci, w miejscu bezowocności, w miejscu jakiegoś poczucia beznadziei, załamania czy zrezygnacji. Ty masz dla nas niezwykłe życie, niezwykłe, zupełnie niezwykłe. I wzywasz nas dzisiaj też, Panie, abyśmy wchodzili w to miejsce gorliwości o Twoją chwałę. Chcemy, Panie, być tacy jak Ty. Ty nigdy się nie załamałeś, dopóki, jak mówi prorok Izajasz, nie odnowisz chwały na ziemi. I w miejscach, kiedy my będziemy poddawani presji, żeby się załamać, w miejscu próby, Ty, Boże, nas nie zostawisz. Ja Ci za to dziękuję, że w moim życiu nigdy mnie nie zostawiłeś i wiem, że nigdy nie zostawisz. I tak samo kogokolwiek z nas, nikogo z nas nie zostawisz, bo przeznaczyłeś nas do chwały, nie do mizernego życia, ale do chwały, do życia w obfitości. I dlatego Ci za to dzisiaj dziękuję, że jeśli nawet znajdziemy się w miejscu bezowocnym, poczuciu samotności, niezrozumienia, Ty nas z tego miejsca wyrwiesz, wydobędziesz i nadasz naszemu życiu nowy sens, głębszy sens i pokażesz nam perspektywę znacznie szerszą i dalszą wieczności, że nigdy służba Bogu nie jest daremna, nigdy. Zawsze ma sens i spotka nas za to nagroda i efekty będą czasami takie, że będziemy zadziwieni, jak dalekosiężne jest Twoje działanie, które sięga wieczności. Dziękuję Ci, że Ty miłujesz Polskę, że miłujesz Starogard, że miłujesz te okolice tutaj i chociaż od wielu lat tutaj działamy, jakby niewiele z tego wydaje się na zewnątrz wynika, to wiem, że nie na darmo nas tu postawiłeś, i że mówisz do naszego serca, że wzywasz nas na górę Bożą, abyśmy spotkali się z Tobą i uczyli się o Tobie nowych rzeczy. Dlatego, że potrzeba tutaj jest ludzi, którzy na tej ziemi i w tym kraju nie stracą tego pragnienia, żeby walczyć o Twoją, o Twoją chwałę, o Twoją walczyć z gorliwością o Ciebie i o to, żeby ten naród był narodem, który stanie się wierny Twojemu przymierzu, który nie będzie odstępował od Ciebie, żeby Polskę przynieść przed Twój tron łaski i Polaków, aby wielu z nich weszło w przymierze z Tobą. Mówisz do naszego serca, Panie, i pragniesz nas zabrać w miejsce odosobnienia, aby mówić do naszego serca i tchnąć nas Twoją wizją, Twoją perspektywą. I nawet jeśli czegoś nie zrobimy, to nigdy Twoje dzieło nie jest na darmo. W nasze miejsce wkroczy ktoś, kto przejmie pałeczkę po nas i zrobi to, co trzeba zrobić. Twój plan wykona się. Twoja wola spełni się, a Twoje królestwo przyjdzie. Ta praca nie jest na darmo. Zobaczymy, jak przychodzi Twoje królestwo, także do tej ziemi, że również tą ziemię odnowi Duch Święty. Odnowi. Dziękuję Ci, Jezu. Jeśli ktokolwiek dzisiaj z nas potrzebuje tego posilenia, Duchu Święty, kieruj do serca każdego z nas, kto tego dzisiaj potrzebuje. To Twoje słowo pełne mocy. Wstań, wstawaj. Ja Cię dzisiaj posilam. Ja Ci dzisiaj daję moc, byś szedł w ponadnaturalny sposób dalej w swoim życiu. Byś służył mi wiernie, bez rezygnacji i wykonał to, z czym Cię posłałem. Halleluja. Amen.